świat ludzkich uczuć.
Podczas poprzedniej naszej audycji dotyczącej tematu przebaczenia mówiliśmy o tym, co jest potrzebne, żeby się otworzyć na łaskę przebaczenia. Dzisiaj chcemy mówić więcej o przebaczeniu w kontekście relacji z innymi i chcemy dzisiaj postawić na początek pytanie, jak odróżnić przebaczenie od pojednania, czy mamy z tym problem, czy nie mamy.
To taki jeden z aspektów, który już omówimy dzisiaj, proszę Państwa, ale to będzie taki aspekt pewnie ostatni odnośnie przebaczenia. Było ich 11, to jest 12, czyli zerwać związek, czy go odnowić. Co robić po przebaczeniu? Kiedy uczę się przebaczać, to co dalej? Jest takie bardzo mądre zdanie. Przyjaźnie odnowione wymagają większej troski niż te, które nigdy nie były zerwane. I to jest prawda. Kiedy jest wielka, głęboka przyjaźń, nastąpi zerwanie, jakieś zranienie, jakieś krzywdy wyrządzone sobie nawzajem i potem, żeby odnowić ten związek, to wymaga często to wielkiej troski i siły pracy. Podobnie z małżeństwie. Jeśli na przykład jeden ze współmałżonków zdradzi czy skrzywdzi drugiego, to potem, żeby odnowić ten związek, to wymaga dużo pracy. Dotarliśmy do ostatniego etapu takiej naszej długiej drogi przebaczania. I teraz, gdy uczymy się przebaczać swemu winowajcy, pozostaje decyzja, co robić ze związkiem, który nas jeszcze z nim łączy. Czy chcemy kontynuować ten związek w celu pogłębienia go, czy raczej wolimy położyć temu kres i z osobą, która mnie skrzywdziła, nie chcę mieć nic wspólnego. I tutaj, proszę Państwa, należy nie mylić przebaczenia z pojednaniem. My często mówimy zamiennie, ale prawda jest taka, że czym innym jest przebaczenie, a czym innym pojednanie. Są pisma, które używają tych słów na przemian, stąd bywa, że wiele osób nie chce przebaczenia, bo jeśli ludziom się kojarzy przebaczenie z pojednaniem, to wolą unikać przebaczenia, by dalej nie żyć z winowajcą, która tę osobę krzywdziła. Bo rozumie się w formie utożsamienia, pojednania z przebaczeniem. Niejako rozumie się chwilami, że jeśli przebaczam, to dalej muszę żyć z tą osobą w formie pojednania. A to nie jest tak. Był taki przypadek kobiety, której tajemnicę zdradziła jej przyjaciółka. Odmówiła przebaczenia jej, bo sądziła, że będzie musiała jej na nowo zaufać i ponownie narazić się na zranienie przez jej niedyskrecję. A więc odrzuciła przebaczenie. A już wiemy, że człowiek zawsze może przebaczyć. Jeśli tylko chce i tego chce się uczyć, to jest to zawsze możliwe. Czy zna winowajcę, czy winowajca umarł, czy winowajca chce rozmawiać, czy nie. Zawsze mogę przebaczyć, bo to jest moja decyzja. I to jest jakiś proces, o którym mówiliśmy sobie dłuższy czas. Natomiast czym innym jest przebaczenie? Ta kobieta myślała, że przebaczyć to znaczy też pojednać się, być z tą przyjaciółką, tak jak było kiedyś. Ona nie chciała, więc odrzuciła przebaczenie, co też na pewno i ją w jakiś sposób skrzywdziło, ale też i poraniło. I zamknęło ją na rozwój. I takie pomieszanie znajdujemy nie tylko u zwykłych ludzi, ale też u specjalistów z dziedziny przebaczenia. Niektórzy mistrzowie duchowi czy teologowie zarzucają takie, może nie tyle zarzucają, rzucają takie stwierdzenia. Dla przykładu, ostatecznym spełnieniem przebaczenia jest pojednanie, albo przebaczenie i pojednanie są nierozdzielne, przebaczenie jest niepełne bez pojednania. To są takie zdania, które są trochę niepokojące i wydaje mi się, że niebezpieczne. Przebaczenie może zawsze nastąpić, pojednanie niekoniecznie. Można by powiedzieć, że dla wielu z nich, dla tych ludzi, którzy tak sądzą, przebaczenie byłoby, jak już powiedzieliśmy, równoważne z zapomnieniem wszystkiego albo z postępowaniem tak, jakby nic się nie wydarzyło i podjęciem związku takiego, jaki był przed zniewagą. I ten sposób widzenia wyraża bardziej takie magiczne myślenie niż zdrową psychologię człowieka. Jak człowiek zdrowo pomyśli na temat tego, jak mnie skrzywdzono, i co ja musiałam przejść. I przebaczyłem tej osobie i dalej mam być z tą osobą, która się wcale nie zmieniła. To człowiekowi się odechciewa takiego przebaczenia, które się rozumie jako pojednanie. Jeśli pojednanie miało być takim sprawdzianem autentyczności przebaczenia, to możemy rozumieć teraz, dlaczego tyle osób odmawia przebaczenia. Nie chcą poddać się temu procesowi zbawiennemu, który leczy nas, uzdrawia, przemienia, uwalnia, aż poprzez miłość Boga. W ten sposób, jak mylnie rozumiemy przebaczenie i utożsamiamy je z pojednaniem, to tak naprawdę samych siebie zdradzamy i sobie krzywdę wyrządzimy, i to niekiedy bardzo dużą. Jest też oczywiste, że takim normalnym, pożądanym dalszym ciągiem przebaczenia może być pojednanie. Może inaczej, skutkiem przebaczenia może być pojednanie, ale nie musi. Wystarczy przebaczenie. Zwłaszcza u osób połączonych ze sobą bardzo ścisłymi więzami, na przykład małżonkowie. Kiedy następuje przebaczenie, tam też powinno być pojednanie. Kiedy sobie wybaczamy, a nie pojednamy się, a jesteśmy w związku małżeńskim, to będzie bardzo ciężko dalej żyć. Kwestia rodziców, dzieci, przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy. Niekiedy w takich sytuacjach, w takich relacjach skutkiem przebaczenia powinno być pojednanie. Powinno być. Nawet jeśli pojednanie jest możliwe, nie należałoby sobie wyobrażać, że przywraca ono stan sprzed zniewagi. Na przykład jest konflikt między mężem a żoną, następują konkretne krzywdy i zranienia, potem jest jakiś proces przebaczania i teraz, jeśli mamy w skutkach przeżyć pojednanie, to budujemy ten związek na nowych zasadach. Bo to, co zaistniało i to, co było niewłaściwe, wymaga przemiany. Natomiast bardzo często ludzie chcą przebaczać bez żadnych zmian. Stąd drudzy nie chcą wchodzić w to, co było. Wtedy jest problem. Powiedzmy, mąż pije i żona mu przebacza.
No bo wie, że jest dla przykładu, uzależniony.
Bo żałuje i tak dalej, i tak dalej. Ona mu to wybacza, ale on nie chce zmian. On chce się dalej pojednać, chce, żeby było tak, jak było kiedyś, żeby ona gotowała, sprzątała, prała i tak dalej, i tak dalej. A on tak naprawdę dalej będzie pił, ale on bardzo żałuje. Ale zmian żadnych nie chce. I to będzie bardzo ciężko pojednanie, tak naprawdę. To będzie bardzo trudne, bo przebaczenie, to co zaistniało, prowokuje, niejako wymusza zmiany. I teraz, żeby konsekwencją było pojednanie, trzeba byłoby dokonać tych zmian. Albo załóżmy, mąż czy żona zdradzają i to wychodzi na jaw, przebaczają sobie. I teraz, no jeśli ty tak robisz, dlaczego tak jest? Dokonaj zmian. Załóżmy, skoro tak się gubisz w życiu osobistym, w sferze seksualnej, idź na terapię człowieku i się lecz. Coś z tym zrób, żebyś dalej nie ranił. I teraz mądra kobieta czy mądry mąż takie wymagania postawi, by mogło zaistnieć pojednanie, jakaś nowa, zdrowa relacja, która zbuduje ten związek od początku. Myślimy często magicznie, że jak sobie powybaczamy, to wystarczy. Żadnych zmian nie trzeba, żadnych przeobrażeń. Niech będzie tak, jak było. Przecież jest przebaczenie. Po co zmieniać? Więc wiele osób tak myśli, a wiadomo, że to nie o to chodzi. I nawet jeżeli pojednanie jest możliwe, to nie należałoby sobie wyobrażać, że przywraca on stan sprzed zniewagi, to, co powiedziałem wcześniej. Po ciężkiej obrazie nie można już podjąć dawnych relacji z tej prostej przyczyny, że one już tak naprawdę nie istnieją i istnieć już nie mogą. Można co więcej myśleć, albo co najwyżej, by albo je pogłębić, albo nadać im inną formę. Na razie może tyle, proszę Państwa. Jak rozumiecie przebaczenie, pojednanie? Dla nas jest oczywistą rzeczą, że skutkiem przebaczenia może być pojednanie. Czy mylimy te dwa pojęcia, czy nie? Jak to jest?
No właśnie, warto się nad tym zastanowić. Można do nas również napisać, przypominamy, numer gadu-gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving,
she tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Captain of her heart.
Świat ludzkich uczuć.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja mam dla Państwa książkę Kryzysy. Kryzys szansą od Boga. To jest książka, którą warto przeczytać. Mówi o przeżywaniu kryzysów. W niej pomoc, dobre rady, jak rozwiązać trudne sytuacje, które towarzyszą nam w życiu. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas tą książkę, wystarczy wysłać SMS-a na numer 509-056-590 ze swoimi danymi adresowymi. Pod koniec audycji wylosujemy jedną osobę, która otrzyma od nas tą książkę. I wracamy do rozmowy z tym przebaczeniem i pojednaniem. Wydaje się, że mamy spore problemy, bo powstaje pytanie tutaj w międzyczasie. Rozmawialiśmy na ten temat. co w momencie, kiedy jedna ze stron chce zmiany, druga nie chce zmiany, no i no, nie ma pojednania przez wiele, wiele lat. No to pojednanie się czeka, nie ma.
Dosłownie. Tak, to są takie tematy bardzo bolesne, jak dotyczy to na przykład dziecka i rodzica, albo współmałżonków. Chwilami rozwiązaniem będzie przez separacja. A chwilami jest tak, że na przykład dziecko odchodzi od rodzica na długie lata. Może chwilami cierpienie spowoduje choroba, albo nowe spojrzenie na rzeczywistość, że dojdzie do pojednania. Bo może być oczywiście przebaczenie, ale niekoniecznie pojednanie. To szczególnie jest bardzo bolesne w rodzinie. A przecież tak może być. To pytanie, przebaczyć i zerwać związek, czy nie? Czy go odnowić poprzez pojednanie? To jest takie trudne pytanie i ja myślę, że każdy z nas się z tym boryka mniej lub bardziej. Trudno dać jasną odpowiedź, bo życie myślę, że jest tak złożone, że nie ma takich jasnych do końca odpowiedzi. Oczywiście jest wiele sytuacji, w których pojednanie z winowajcą okazuje się niemożliwe. Takie przykłady choćby. Winowajca, który jest nieznany, albo zmarły, albo nie do odnalezienia, albo winowajca, który okazuje się zatwardziały, niepoprawny, nieodpowiedzialny. To tam nie ma możliwości, żeby tam się pojednać. Natomiast nie można wnioskować, że nie mogę przebaczyć, bo przebaczenie jest przede wszystkim dyspozycją serca, i ono jest możliwe i niezbędne wręcz, żeby je uczynić po to, aby odzyskać wewnętrzny pokój, wolność. Choćby winowajca był do dyspozycji lub nie, był dostępny lub nie. Przebaczenie zawsze jest możliwe i powinniśmy o tym pamiętać, tak, na to patrzeć pozytywnie, że przebaczenie jest możliwe, chociaż nie zawsze pojednanie. W sytuacjach, w których przebaczający nie może bezpośrednio wyrazić swego przebaczenia, pozostaje zawsze nam jakaś możliwość uczynienia tego poprzez, nie wiem, symboliczny gest, poprzez na przykład napisanie listu, który nie będzie wysłany, otoczenie siebie przedmiotami, które symbolizują przebaczenie mu, albo uczynienie gestu pojednania względem osoby, czy postawionej grupy osób, która w jakikolwiek sposób zajęłaby miejsce znieważającego. Są takie sytuacje, że jest możliwe, żeby przebaczyć. Taki przykład może podam, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, w jednej z parafii, był to pastor, parafia protestancka, popełnił bardzo zły czyn, a miejscowy biskup oddelegował kaznodzieję, który miał pomóc wspólnocie się uzdrowić. I podczas ceremonii pokutnej ten kaznodzieja poprosił parafian, aby ujrzeli w nim swego winnego pastora i podeszli do niego uścisnąć mu dłoń na znak przebaczenia, którego udzieliliby samemu byłemu pastorowi. I to postępowanie było bardzo dostosowane do okoliczności, ale niestety był to taki gest przedwczesny, ponieważ kaznodzieja nie zostawił parafianom dość czasu, aby zapoczątkować wpierw proces uzdrowienia ich zranień i w ten sposób doprowadzić do pojednania. Za szybko chciał to zrobić i za wcześnie. Są też na przykład okoliczności, kiedy wysiłki pojednania, jakkolwiek szlachetne, mogą być nieostrożne, a nawet niebezpieczne. Pomyślmy na przykład o przypadkach, w których mielibyśmy do czynienia z osobami gwałtownymi, albo z jakimiś psychopatami, albo z obłudnikami bez skrupułów. Czy tam jest w ogóle sens pojednania? Przebaczenia tak, ale czy pojednania? Wtedy musielibyśmy na przykład cały czas dać się poniżać, szukając i przebaczenia, i pojednania. To jest wtedy raczej jakiś, ja bym nazwał to nie heroizmem, tylko pewną ludzką głupotą, prawdopodobnie nieostrożnością. Dobrze pojęte przebaczenie czegoś takiego od nas nie wymaga, żeby się pojednać z każdym człowiekiem. I w takich okolicznościach osoby te mogłyby się przez naszą nieostrożność nauczyć zwykłego cwaniactwa, egoizmu, wykorzystywania nas bez żadnych skrupułów. A my cały czas bylibyśmy takimi ofiarami. Nawet gdyby przebaczenie nie zawsze doprowadziło do pojednania, nie byłoby z tego powodu mniej dobroczynne dla tego, kto przebacza. A to pod wieloma względami jest bardzo pożyteczne, bo obrażony będzie pojednany najpierw samym sobą. Kiedy ja nauczę się wybaczać moim winowajcom, to w ten sposób uczę się jednać też samym sobą. Następnie nie będę już czuł się zdominowany, przez jakiś uraz, przez ducha zemsty, stanę się wolny, bardziej spokojny, uda mi się już nie sądzić swego winowajcę, lepiej będę go rozumiał, będę mógł mu życzyć w swym sercu największego możliwego szczęścia, albo znowu odkryję pozytywną stronę swojej przykrej sytuacji, o tym wszystkim już sobie mówiliśmy wcześniej, i bez wątpienia będę mógł żywić nadzieję, że okazana życzliwość przemieni serce winowajcy. Chociaż tak nie musi nastąpić, ale mogę mu tego życzyć, bo mu wybaczam, a w ten sposób sam siebie też uzdrawiam przez miłość Boga. To nie wszystko, bo zniewaga pochodząca od bardzo drogiej osoby też stwarza często okazję do otwarcia oczu na chorobliwą zależność, której moglibyśmy być wobec niej poddani. Tak też może być. Ileż osób bliskich sobie mówimy, że się kochają, że tam jest miłość, a tam może być po prostu uzależnienie. Zniszczenie związku, nawet przykrego, daje obrażonemu często okazję do zbadania swojej zależności i do stania się bardziej niezależnym. Ileż razy związki takich młodych ludzi, par, chłopaków i dziewczyn, które kończą się rozejściem, pokazują, jak oni byli od siebie uzależnieni. Jak budowali bardzo chory związek, jak się bardzo mocno ranili. I to gdzieś tam wychodzi i powinni za to dziękować. Mogą sobie wybaczyć i nauczyć się żyć na nowo, mając takie doświadczenie. Przebaczenie dostarcza też idealnej okazji do zweryfikowania spuścizny po ukochanej istocie. Spuścizna polega na odzyskaniu wszystkich idealizacji przypisywanych kochanej osobie. Albo innymi słowy, żeby to jakoś wyrazić, pozwala ona przyswoić sobie na nowo całą miłość, albo całą energię, ideał. W sumie całe zaangażowanie psychologiczne czy duchowe, które moglibyśmy pokładać, czy pokładaliśmy w kochanej osobie. Więc przebaczenie pokazuje nam bardzo dużo i pomaga nam, otwiera nas na nowe rzeczy, pokazuje nowe horyzonty, uwalnia nas od różnych spraw, daje wolność, ale też daje nam możliwość zobaczenia choćby chorego związku, uzależnienia, ale też i daje jakąś szansę, nadzieję na czekanie, że ta osoba, która mnie skrzywdziła, być może kiedyś też wyjdzie i być może dojdzie do pojednania. Być może, ale nie musi to być. Dajmy sobie taką wolność, że nie musi być pojednanie. Ono może nastąpić, ale nie musi. Za chwilę sobie powiemy jeszcze, proszę Państwa, o tym, jak może wzrastać winowajca poprzez pojednanie. Bo tutaj mówimy sobie o tym, że nie musi być pojednanie. A teraz powiemy sobie o tym, że jeśli skutkiem przebaczenia jest pojednanie, to co ono może rodzić w winowajcy?
O tym za chwilę.
Prawda wdarła się bezwiednie po nocy wrażeń. Z lekkim sercem dziś odejdziesz z powodów błahych. Czemu drżę jak liść na wietrze, gdy kogoś tracę? I dlaczego winię siebie do bólu granic? Zabrakło wiary. Chciałam ciebie kochać szczerze, nie mogłam.
Głowa pęka, oczy myli.
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy. No właśnie, jak pojednanie może wpłynąć na winowajcę?
Przebadajmy może takie zmiany, które należy wprowadzić w relacji obrażający-obrażany. Zauważmy najpierw, że odpowiedzialność za zmiany nie należy jedynie do obrażającego, jak może chcieliby tego niektórzy autorzy różnych książek, lecz raczej do obrażonego, który musi się nauczyć, aby nie pakować się w sytuację, w której mógłby zostać na nowo. Przepraszam, bo telefon dzwoni, a nie wyłączyłem. Więc obrażony powinien się nauczyć, aby nie pakować się w sytuację, w której mógłby zostać na nowo ofiarą. I aby budować taką nową sytuację, nową rzeczywistość, i znieważający, i znieważony muszą się czuć nią zainteresowani. I teraz powiedzmy sobie o obrażającym, a więc ten, który mnie skrzywdził. Człowiek, który jest winny. Powinien rozpoznać w sobie winę, swą część odpowiedzialności. Co on zrobił takiego złego? Na czym to polega? Powinien okazać się gotowym do wysłuchania obrażonego do końca i postawienia się, jeśli tak można powiedzieć, w jego skórze, aby lepiej ocenić zakres czy głębię dokonanego zranienia. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy małżonkami. I teraz mówi żona czy mąż współmałżonkowi, jak mnie skrzywdził, jak mnie to wszystko boli. Nawet jeśli nie może zapobiec cierpieniu obrażonego, może go przynajmniej wysłuchać. I jeśli chodzi o krzywdy i niesprawiedliwości, które popełnił, naruszając dobra materialne, dokonując skazy na dobrym imieniu, poprzez brak lojalności lub zupełnie inne formy, będzie musiał w miarę możliwości naprawić się zgodnie z prawem. Tylko teraz, jak tak o tym mówię, mogą się rodzić różne pytania w nas. Powiedzmy takie, jaką gwarancję lojalności na przyszłość daje znieważający? Albo czy wystarcza skrucha, mocne postanowienie poprawy, albo obietnice? Dobrze. Mąż mnie bardzo skrzywdził. Ja powiedziałam mu o tym, co mnie boli. On mnie bardzo wysłuchał, wczuł się w moją sytuację, zrozumiał, co zrobił źle. Chce to naprawić. Wie, co czuję, przeżywam. Też jest zainteresowany i przebaczeniem, i pojednaniem. No i teraz, czy wystarczy obietnica? Albo dobre intencje, czy one wystarczą? Otóż na pewno nie, bo same dobre intencje nigdy nie będą mogły zastąpić konkretnych zmian, więc winowajca będzie musiał zastanowić się, czy nauczył się czegoś o sobie samym i o sposobie nawiązywania bliskich kontaktów z innymi. Czego się nauczył w sytuacji, kiedy skrzywdził osobę bliską? Jakie ma z tego wnioski? I to rzeczywiste zmiany zauważone w zachowaniu winowajcy będą stanowić najlepszą gwarancję sukcesu pojednania, zmiany i decyzje. Jak nie ma decyzji i zmian, a są tylko deklaracje i słowa, to jest to bardzo niebezpieczne. Wiele osób to się łapie. Że jak ktoś pięknie mówi i obiecuje, to wierzy w to, że tak będzie. Jak nie ma decyzji, nie ma zmian i tego nie widać, to same te słowa prawdopodobnie nie wystarczą. Dlatego winowajca będzie musiał postawić sobie następujące pytania. Jak doszedłem do popełnienia takiej zniewagi? Jaka była moja najgłębsza motywacja? Jakie uwarunkowania rodzinne czy zawodowe popchnęły mnie do popełnienia czynu tak obraźliwego? Jakie zachowania mógłbym zmienić w przyszłości? Jaką zorganizuję sobie pomoc dla tego celu? Tutaj może podam taki przypadek niewiernego małżonka, który dobrze to zilustruje. Pewnego dnia mąż zawiadomił swą małżonkę, że ma młodą kochankę. I żeby złagodzić szok wywołany taką wiadomością, pospieszył z zapewnieniem, że nie chce nic zmieniać w ich 25-letnim pożyciu małżeńskim i obiecał jej, że na zawsze pozostanie jego pierwszą miłością. Żona wyraziła mu swoją głęboką przykrość i rozczarowanie, a potem zawiadomiła go, że nie ma mowy o tym, aby mieszkał w domu podczas swego nowego życia kawalerskiego. I wystarczyło zaledwie kilka miesięcy wspólnego pożycia z kochanką, aby przekonać naszego mężczyznę o trudnościach, jakie miał w tym nowym związku. Były one nie do pokonania w dopasowaniu się do charakteru swej młodej towarzyszki. Dzisiaj bywają takie sytuacje. W naszym życiu takim świeckim, ludzkim. przypominając sobie wszystkie korzyści, jakie przyniosło mu poprzednie małżeństwo, chciał do niego powrócić. Lecz żona nie chciała go przyjąć w taki sposób. Odmówiła podjęcia z nim na nowo wspólnego życia, dopóki nie podda się psychoterapii. Pragnęła w szczególności, żeby sobie uświadomił to, co motywowało go do ucieczki, dlaczego odszedł z domu z młodą kobietą. I to właśnie zrobił przy pomocy kompetentnego czy konkretnego terapeuty. Spostrzegł, że w trakcie tych lat pożycia kumulował frustrację na frustracji i tłumił dużo gniewu względem swej małżonki. Stawało się dalej to wszystko coraz bardziej refleksyjne i oczywiste, że posłużył się swoim wybrykiem miłosnym, aby ją ukarać. A kontynuując te rozważania, odkrył, że jeśli pragnął związku z młodą kobietą, to dlatego, by zapomnieć o swym lęku przed starością i śmiercią. I w wyniku świadomości, z czego wynika cała ta sytuacja, zdecydował się przeprowadzić dyktowane przez nie zmiany postawy. I wtedy dopiero poczuł się gotowy do podjęcia na nowo wspólnego życia, a żona bardziej była otwarta, żeby poprzez przebaczenie i pojednanie uczyć się na nowo być razem. Powiemy sobie też za chwilę jeszcze, jak może wzrastać obrażony poprzez pojednanie.
I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking.
Świat ludzkich uczuć.
Wiemy już, jak może pojednanie zmienić winowajcę. A co z tą osobą, która zostaje skrzywdzona, obrażona? Mhm.
Możemy tak na przykład mówić sobie, dlaczego wpakowałem się w taki kłopot?
No
to jest dobre pytanie, bardzo trafne. Ono przypomina słusznie, że winowajca nie jest jedynym ponoszącym odpowiedzialność za przykre wydarzenie. To może kogoś teraz ruszyć. Jak to? Mhm. to ktoś mnie skrzywdził, zranił, wykorzystał, to on jest odpowiedzialny, a tu ksiądz mówi, że jeszcze ja też jestem odpowiedzialny. Jak to? Obrażony też musi usiłować odkryć prawdę o sobie, wykorzystać swe nieszczęśliwe doświadczenie, aby też zrewidować niektóre ze swych postaw, sposobów nawiązywania bliskich stosunków. Już na tym 8 etapie przebaczenia mówiliśmy sobie o wyciągnięciu wniosków ze swojej przykrej przygody. Nigdy nie powinien zapominać, że rana zniewagi, która spowodowała destabilizację jego zwyczajów i zachwiała jego pewność, była dla niego bardzo sprzyjającym momentem do zmian. Czego się uczę w tym zranieniu? Żebym zobaczył pozytywną stronę przykrych wydarzeń. Mówiliśmy sobie o tym wcześniej. To jest bardzo trudne. Bardzo wiele osób jakby się na tym etapie wykłada. Nie potrafi zobaczyć pozytywnych wydarzeń, pozytywnych skutków bolesnych, trudnych wydarzeń. Że każde wydarzenie, szczególnie to bolesne, ma też pozytywne skutki. I teraz, żeby nadać temu wydarzeniu pozytywny sens, trzeba je odnaleźć. Czego mnie uczy to zranienie, nie? Krzywda mi wyrządzona. Tutaj, proszę Państwa, chciałbym takich postawić kilkanaście pytań, które pozwolą nam zorientować się w korzyściach, zinwentaryzować to, co nam pozostaje do nauczenia się w dziedzinie stosunków międzyludzkich. Czego może mnie uczyć pojednanie, kiedy wychodzę ku obrażającemu? Czego dowiedziałem się o sobie samym w takim wydarzeniu? Choćby takie pytanie. Albo czy stałem się swym najlepszym przyjacielem? Czy nauczyłem się mówić do siebie z łagodnością? Czy zastąpiłem trzeba, żebym i muszę poprzez wybieram chcę? Czy jestem w stanie odmówić prośbom osób, zwłaszcza tych, które kocham, w taki sposób, żeby zachować swą niezależność? Czy nauczyłem się wyrażać bardziej spontanicznie to, co przeżywam? Gdy chcę interweniować u jakiejś osoby, aby oznajmić jej to, co mnie denerwuje czy rani w jej postępowaniu, czy jestem w stanie wyjawić przed nią swoje uczucia zdaniami, które się zaczynają od ja? Jestem zdenerwowany, kiedy się spóźniasz, na przykład. Albo zamiast oskarżać się zdaniami, które się zaczynają od ty. Ty się ze mną nie liczysz, ty się jak się spóźniasz. Mówić o sobie, na przykład. Co robię, żeby oprzeć się skłonności do osób, które mają problemy z zachowaniem się, na przykład alkoholicy, ludzie lubiący popisywać się swoją elokwencją, kobiety uzależnione i tak dalej. Często mówimy, dlaczego tacy ludzie do mnie przychodzą? Dlaczego pakuję się w takie związki? To też pokazuje jakąś prawdę o mnie. Czy jestem w stanie uświadomić sobie swoje nierealne oczekiwania i prośby wobec innych? W jakiej mierze udało mi się w tym usiłowaniu przebaczenia zwiększyć szacunek wobec samego siebie? Może jeszcze inne pytanie. Zmieniając swój obraz Boga Sprawiedliwości, w jakim stopniu przybliżyłem się do Boga Przyjaciela i Powiernika? I to jest, proszę Państwa, program wymagający, jeśli chodzi o uczenie się przebaczenia, a skutkiem jego uczenie się pojednania. Nie musimy realizować przebaczenia za jednym zamachem. Choćby ci się udało opanować tylko jedno albo dwa zachowania, miałbyś powód, by być z siebie dumnym. Bo nawet mała zmiana w dziedzinie relacji międzyludzkich pociągnie w tobie inne znaczące zmiany. Warto się wybierać w podróż przebaczenia i sobie, i ludziom, i Bogu, by stać się człowiekiem wolnym, człowiekiem radosnym, człowiekiem nadziei, przyszłości, ale też i człowiekiem, który buduje relacje międzyludzkie, też poprzez pojednanie, które może być owocem właśnie przebaczenia. To może tyle na temat tych naszych refleksji o przebaczeniu.
Temat przebaczenia się przewijał przez kilka naszych ostatnich audycji i ten temat dzisiaj chcemy już tak podsumować, ale to nie koniec naszej audycji, bo dzisiaj chcemy z Państwem również porozmawiać na temat nawrócenia tego, co dotyczy naszych uczuć przede wszystkim. O tym za chwilę. Are the bravest man I've ever met. You, on reluctant at treacherous ledge.
juiciest man I've ever been with. Oh, you never harder than with on a spin.
Świat ludzkich uczuć.
Chciałbym, proszę Państwa, tutaj ten temat poruszyć w kontekście właśnie nawrócenia naszych zmian, mówiąc też o naszej sferze uczuć, która bierze w tym udział. Dlaczego tak? Bo nawrócenie wewnętrzne często określane jest jako zmiana myślenia. I ona ma niejako wymuszać na nas zmianę postępowania, bo to jest logiczny wniosek. Jeśli zmieniam myślenie, to też zmieniam postępowanie. Jak się wydaje, prawdopodobnie to jest tylko jednostronne podejście i powierzchowne chwilami do nawrócenia, do przemiany wewnętrznej, ponieważ w nawróceniu bierze udział cały człowiek, a nie tylko zmiana myślenia i zmiana postępowania. Gdyby tak było, to wtedy byłoby nam bardzo łatwo i szybko się zmieniać. Jeśli błądziłem, poznaję wiedzę, zdobywam informacje, za tym idą czyny, postępowanie i już jest wszystko super. Ale okazuje się często, że jednak mimo to, że wiem, co zmienić i nawet to robię, jest wysiłek, to niekoniecznie musi być od razu zmiana mego nawrócenia czy przemiana wewnętrzna jako nawrócenie. Dlaczego tak jest? Ponieważ w nawróceniu na równi ze zmianą sposobu myślenia winien się również także zmieniać nasz sposób uczuciowego reagowania, nasze postawy serca. Na równi. Nawrócenie winno być takim motywem przemiany całego człowieka, a nie jakiejś jego części. I w języku biblijnym określa się to przemianą serca, która jest centrum osobowości człowieka, siedzibą wszystkich witalnych sił osoby ludzkiej. Przyjęcie argumentów racjonalnych typu zmiana myślenia, zmiana postępowania nie oznacza jeszcze pełnej przemiany wewnętrznej. Trzeba również przemiany naszych postaw wewnętrznych, które są zasadniczym źródłem naszych uczuć, płynących z nich reakcji. I taka przemiana jest, no niestety, tak może powiem, bo niektórzy ludzie może by chcieli tak szybko się zmienić, raz podjąć wysiłek i trud, i żeby było inaczej, ale jest to proces długi, często proces trudny, proces wymagający z naszej strony świadomego, trwałego zaangażowania. Jaki z tego wniosek? Że wejście w nieuporządkowane uczucia jest początkiem nawrócenia. Z tego wynika też, inaczej mówiąc, że porządkowanie sfery emocjonalnej jest początkiem nawracania się. Niekoniecznie tylko i wyłącznie zmiana postępowania, zmiana myślenia, ale właśnie również uporządkowanie sfery emocjonalnej. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż nawrócenie domaga się od nas wejścia w świat naszych nieuporządkowanych uczuć. Jak je rozumieć? To są uczucia, które zostały wyparte, których nie mogliśmy wyrażać. Powiemy innym językiem nasze zranienia też. I teraz, jak ich nie wydobędziemy, sobie ich nie poświadamiamy, nie pozwolimy sobie na to, żeby je przeżywać, to jako odzyskać, to trudno mówić później o naszych wewnętrznych przemianach, bo dalej one są zamknięte w nas i nieuwolnione. Stąd poznać świat uczuć człowieka, to w pewnym sensie poznać samego człowieka. Łatwo jest mówić o grzechach, co zrobiłem źle. Natomiast powiedz o tym, co czułeś w związku z tym, co przeżywałeś. Powiedz na przykład o uczuciu wstydu, o poczuciu winy, o upokorzeniu. Powiedz o lęku, powiedz o agresji, o złości, o gniewie. To jest już jest temat bardzo trudny. Kiedy mówimy o swoich uczuciach, to tak jakbyśmy mówili o sobie. Nie o tym, co robiliśmy, ale o sobie, czyli jakbyśmy stali nago. Takimi, jacy jesteśmy. A znowu budowanie relacji międzyludzkich bez mówienia o tym, co czuję, przeżywam, jest bardzo trudne. W grę nie wchodzą tylko postawy, decyzje, jak najbardziej też, ale również mój sposób odczuwania, reagowania. I poprzez nasze uczucia ujawnia się to, co jest w nas najgłębszego. Nasze pragnienia, tęsknoty, nasze nadzieje, oczekiwania, ale również nasze potrzeby, nasze obawy, lęki, gniew, niezadowolenie z siebie, z innych. I jeżeli pragniemy poznać siebie, by móc poznawać Boga, to trzeba nam odwołać się nie tyle do naszych myśli o nas samych, co raczej do naszych uczuć, rozumianych jednak bardzo szeroko. Nie tyle, co wiesz, nie tyle mów mi o tym, jak uważasz, ale powiedz mi o tym, co czujesz, co przeżywasz, co mówi ci twoje serce, twoje wnętrze, bo tu jest prawda. Możesz dużo wiedzieć, możesz się nauczyć różnych ważnych informacji, wyczytać je z książek, ale tak naprawdę one nie mówią o tobie. Dalej możesz czuć lęk, dalej możesz się bać, dalej możesz udawać, grać, maski nakładać. Mówisz piękne słowa, ale jak jest naprawdę w twoim sercu? To nie jest równoznaczne. Może być zmiana myślenia, nawet i postępowania, a reagowanie, a serce, a uczucia, a wnętrze. Więc to, co tutaj mówimy, że wraz ze zmianą myślenia, postępowania powinna być również przemiana serca, przemiana reagowania. Dlatego wejście w nieuporządkowane uczucia to początek nawracania się. I nasze rozumienie siebie jest zawsze bardzo uwarunkowane. Może ono kształtować się pod wpływem działających w nas nieświadomie mechanizmów obronnych, albo też powierzchownych opinii ludzi, których znamy bądź których spotkaliśmy, które spontanicznie przejmujemy jako własne. I to wejście w świat uczuć, które nie były jeszcze świadomie kształtowane, pielęgnowane, może okazać się niełatwym zadaniem. Odnosi się to zwłaszcza do osób nastawionych przede wszystkim na działalność zewnętrzną, którym brak głębszej refleksji. Są takie osoby, które potrafią tylko działać albo na to kładą duży nacisk, na działanie, na czyny, na decyzje i wysiłek. Być może mają to z domu, tak są wychowane. Natomiast jest im bardzo trudno dokonać takiej wewnętrznej przemiany poprzez refleksję, co czuję, co przeżywam, co ze mną się dzieje wewnątrz. Może być im trudniej. Świat uczuć ludzkich przypomina taki gęsty las, niekiedy wręcz wielką dżunglę, której łatwo można się zagubić. I by bezpiecznie kroczyć przez las naszych uczuć, zwłaszcza tych nieuporządkowanych, trzeba spełnić pewne warunki. Pierwszy warunek to konieczna jest pewna świadomość i pragnienie dobrowolnego wejścia w siebie, że ja chcę poznawać siebie. Ja chcę wiedzieć, jaki ja jestem. Tutaj użyłem takiego zdania, które tu wydaje mi się, że jest takie dość trafne i ważne. Jeżeli pragniemy poznawać siebie, by móc poznawać Boga. Czyli poznawanie siebie pozwala nam poznawać Boga. Na ile siebie znasz i rozumiesz, na tyle poznasz Boga. Myślę, że to jest właściwe twierdzenie. Chociaż bywa też i tak, że ktoś powie odwrotnie, że poznając Boga, poznaje siebie. Tylko co jest pierwsze? Jako punkt wyjścia, jako fundament. Fundamentem jest prawda o sobie. A są ludzie, którzy nie chcą poznawać siebie, albo nie wiedzą, że to jest ważne. Jak poznawać siebie, co to w ogóle znaczy, a będą chcieli poznawać Boga. Czy to jest wtedy możliwe? Prawdopodobnie nie. Bo nawet człowiek, który chciałby, żeby Bóg go uzdrawiał, a nie wie, kim jest, to nie odda Panu Bogu świadomie tego, co w nim jest, więc Bóg tego nie może uzdrowić. Bóg uzdrawia w nas to, co jest świadome. Co chcesz Bogu oddać, to trzeba poznać. I po drugie, potrzeba nam też czasu wyciszenia, modlitewnej refleksji nad sobą. Nikogo nie można na siłę wprowadzić w rozeznawanie, porządkowanie czy kształtowanie własnych uczuć. Taka próba robienia tego na siłę, na przykład w wychowaniu, zawsze przyniesie przeciwne skutki. I taki trzeci warunek, aby móc wejść w świat swoich uczuć, niezbędne jest także kierownictwo duchowe. A więc ktoś, kto będzie nam towarzyszył. Pierwszym prowadzącym człowieka zawsze jest Duch Święty, który działa przez Słowo Boże. I jeżeli poddamy się temu nauczycielowi, ujawni on, osądzi wszystkie najgłębsze zamysły serca, wszystkie nasze uczucia. Ale jednak, by nie ulec złudzeniom z powodu niesamowitej ludzkiej skłonności do fałszerstw moralnych, do subiektywizmu, nie kierować należy, i też, żeby nie kierować się nieświadomymi mechanizmami obronnymi, wielu świętych, choćby Ignacy Loyola, daje wskazówkę dla człowieka, który przeżywał rekolekcję, kierownika duchowego. Poszukaj kierownika duchowego. Drugą osobę, która cię będzie słuchać. Będzie twoim lustrem. Ty się będziesz w niej odbijać. I odwołując się do mądrości Kościoła, jak również do osobistego doświadczenia, do wiedzy, taki kierownik ma pomóc osobie rozeznawać w świecie jego doświadczeń uczuciowych. I one obejmują nie tylko to, co dzieje się w duszy człowieka, ale także to, co dzieje się w świecie jego ludzkiej psychiki, jego przeżyć, uczuć, doświadczeń, wyobraźni. Nie jest to oczywiście sprawa prosta, bo oba działania, może tak, w człowieku, i to duchowe, i to psychiczne, są sobą ściśle splecione, połączone, nie można ich rozdzielić. A duchowe doświadczenia wyrażają się w przeżyciach psychicznych, a nawet cielesnych i odwrotnie. I te doświadczenia w sferze ludzkiej psychiki i ciała mają związek także z duchowym wymiarem człowieka. To się wszystko z sobą ściśle łączy. To jest integralne. Nie da się tego po prostu oddzielić. Stąd myślę, że nawracanie siebie, porządkowanie siebie, to jest rozwój całej osoby ludzkiej na każdej płaszczyźnie. I tej fizycznej, i tej psychicznej, i tej duchowej. Taki można wniosek wyciągnąć, że poważnym takim zubożeniem w traktowaniu człowieka jest lekceważenie lub zaniedbanie którejkolwiek z trzech warstw osoby ludzkiej. Czy to fizycznej, czy psychicznej, czy duchowej. Zaniedbanie albo lekceważenie. Tam nie będzie pełnego rozwoju. Świadome przyjęcie kierownictwa duchowego wyraża zawsze wyrażam to osobistą troską. To ja tego chcę i ja o to proszę i ja tego szukam, po to, aby nie ulegać złudzeniom. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy stajemy przed koniecznością uznania nieuporządkowanych uczuć, których na przykład dotychczas nie byliśmy świadomi. Potrzebujemy rozeznania, potrzebujemy mówienia, potrzebujemy kogoś, kto nas wysłucha, kto to z boku oceni, kto będzie takim lustrem. Mówię o tym, bo to też jest ważne. Wiele osób może i szuka takich księży czy kierowników duchowych, takich ludzi, a może i nie szuka. Są osoby, które może myślą sobie, że sami sobie poradzą ze wszystkim, że wystarczy im książka i wiedza i sami sobie wszystko przerobią. Ale książka to nie jest człowiek. Wiadomo, że jak czytam i coś przeżywam, to jest jedno, ale kiedy o tym mówię, to wyrażam przed drugim człowiekiem, to nie jest to samo.
A nie mam tej zwrotnej.
Oczywiście. Więc to może być złudne. Niekiedy ludzie myślą sobie, że im więcej czytam, to mi pomoże się zmienić. A w praktyce okazuje się, że potrzebujemy ludzi, żeby mierzyć się z tym, co w nas jest. Że potrzebujemy po prostu człowieka. Lustra. Na razie może te myśli. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze coś dalej powiedzieć.
No jeszcze spróbujemy.
Spróbujemy.
A jeśli państwo przysypiają, to tak dla państwa Within Temptation.
Świat ludzkich uczuć.
z tymi uczuciami to mamy sporo problemów, tak sobie myślę. A tych nieuporządkowanych uczuć życie. Całe mnóstwo.
Będziemy tego się uczyć, jak, co z nimi zrobić. Nie? Jest to wielkie bogactwo naszego życia, wielki dar Pana Boga, ale niełatwe do rozpoznania, do pokierowania. To może chciałbym, tak proszę Państwa, taki podać jakiś może w miarę prosty klucz do tego, żeby lepiej siebie poznać. W miarę prosty klucz. Chociaż on nie jest taki prosty. Nieraz się zastanawiamy, jakie są nasze główne wady, nasze namiętności, nasze słabości, skłonności, jak są w nas głęboko zakorzenione. Pytamy siebie często, nad czym właściwie mam pracować, co mam w sobie zmienić. I aby odpowiedzieć na te pytania, czy podobne problemy, które mamy w sobie, no trzeba wejść w świat swoich uczuć. Nawet sama audycja, Świat ludzkich uczuć, no taka
tak
akurat pasuje
pisało.
Co tutaj mówimy. Właśnie, wejść w świat swoich uczuć. I dopiero one powiedzą nam, jakie są nasze rzeczywiste problemy, które zatrzymują nas na drodze do Boga, też na drodze do człowieka, do samego siebie. I wszystkie uczucia w człowieku możemy podzielić na dwie kategorie. Jakbyśmy zapytali Państwa, jakbyście uczucia podzielili, to zazwyczaj ludzie mówią, że możemy je podzielić na dobre i złe, albo pozytywne, negatywne. Czyli w takim razie oceniamy uczucia, bo są dobre, bo są złe. A przecież nikt z nas nie ma wpływu na to, co będzie czuł. Czyli nie zależy od nas fakt powstawania uczuć w nas. Z tego wynika, że nie możemy uczuć oceniać. Więc nie ma ani dobrych, ani złych. Ani negatywnych, ani przykrych, ani pozytywnych. No właśnie. Są uczucia przyjemne w doświadczeniu albo nieprzyjemne w przeżywaniu. Przykre bądź przyjemne. Miłość może być uczuciem przyjemnym i często bardzo przykrym. Bywa różnie. I możemy tu jeszcze wymieniać i różne inne uczucia, które możemy przeżywać i ich doświadczać jako przyjemnych albo przykrych. To są te kategorie. Uczucia są neutralne. Tak naprawdę nie możemy uczuć oceniać. Będziemy sobie o tym jeszcze kiedyś mówić, natomiast możemy uczuciami kierować. Mamy wolną wolę, możemy rozpoznawać i wybierać, decydować. To, co czuję, przeżywam, jak tego jestem świadomy, to mogę tym pokierować. I to podlega moralnej ocenie. Ale sam fakt rodzenia się we mnie uczuć, przykrych bądź przyjemnych, nie zależy ode mnie. Więc one są neutralne, ich się nie ocenia. Natomiast problem w naszym życiu często polega na tym, że nasze uczucia były oceniane. Że nie mogliśmy wyrażać naszych uczuć. Że niektóre uczucia były zabronione, traktowane jako złe. Nie było to powiedziane wprost, ale były takie zakazy. Albo byliśmy karani za to, co czuliśmy. I stąd musieliśmy je wszystkie tłumić, spychać w podświadomość. Też o tym kiedyś powiemy sobie trochę. Dlatego odzyskanie nieuporządkowanych uczuć jest porządkiem nawracania się. Bo to, co jest zepchnięte w podświadomość, nami kieruje i rządzi. A jak człowiek tego nie rozpozna, nie będzie mógł tym pokierować. A jak tego sobie nie uświadamia, Bóg tego nie może uzdrowić. A więc błędne koło, które nie ma wyjścia. Kluczem są uczucia. Rozpoznawanie uczuć i tych przykrych, i tych przyjemnych. Przykładem uczuć przyjemnych, może tak to nazwę, które możemy w sobie przeżywać, to może być radość, zadowolenie, przyjemność, sympatia, miłość, entuzjazm. Przykładem uczuć przykrych może być gniew, złość, zazdrość, wstręt, niechęć, odraza, niezadowolenie, ale może być odwrotnie. Że to, co mówię o tym, że przeżywam coś przykrego, może być kiedyś przyjemne. Tak też może być. Podział, który tutaj został zaproponowany, jest oczywiście pewnym uproszczeniem, bo jest w nas wiele odczuć takich obojętnych, które trudno byłoby nam zaliczyć do jednej z tych dwóch kategorii. Upraszczam celowo, gdyż w naszych rozważaniach będziemy się zajmować przede wszystkim trudnymi uczuciami, czy grubymi uczuciami, uczuciami nieuporządkowanymi, tak to może nieporadnie określę, które przeszkadzają nam w drodze do Boga, w rozwoju, w nawróceniu, w przemianie serca. I te uczucia, które doświadczamy w sposób przyjemny, odruchowo i bardzo chętnie je akceptujemy, przyjmujemy. One stanowią o przeżywaniu naszego szczęścia, naszego życia. Natomiast no to dobre samopoczucie, to trwanie w dobrych, przyjemnych uczuciach daje nam satysfakcję. Natomiast te uczucia przykre są przez nas często odruchowo odrzucane. One są powodem naszego nieszczęścia. Złe samopoczucie to doświadczenie tych przykrych uczuć. I nie jesteśmy zadowoleni z przeżywanego gniewu, złości, wstrętu, zazdrości. Chociaż może być odwrotnie. Chwilami czujemy wielką przyjemność, jak czuję gniew. Jego jasno wyrażę. Jest ogromna ulga. Tak też może być. Co to są uczucia? Mamy już dosłownie kilka minut, więc nie zdążymy tego tematu dokładnie omówić, ale niech to pytanie w nas pozostanie. Co to są uczucia?
I z tym pytaniem Państwa zostawimy. Zapraszamy Państwa na kolejną audycję. Ksiądz Robert Staszuk był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska dla Państwa program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję również Anna Kaszczyc.
Świat ludzkich uczuć.